Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko, a dzisiaj nadzwyczajny gość, rosyjski historyk, politolog, autor wielu książek, znawca Rosji, od wielu lat w Ameryce, Jurij Felsztyński. Zdrasujcie, Jurij.
Dzień dobry, Juriju Georgiewiczu, witam serdecznie.
Jerzy Dniewna.
Codziennie naloty, ataki, ostrzały, gwałty. Rosja chce wziąć Ukrainę głodem i chłodem?
Rosja chce wziąć Ukrainę chłodem i głodem, dlatego że straciła w Ukrainie praktycznie całą armię i zwyciężyć na polu bitwy po prostu nie może. Dlatego Putin zmienił taktykę. Nie próbuje zwyciężyć w bitwie, a próbuje zniszczyć Ukrainę.
Te ataki, te ostrzały, to już jasne, że ich celem nie są obiekty wojskowe, tylko elektrownie, wodociągi, no wszystko to, co potrzebne zwyczajnym ludziom.
Na wszystkie te ataki, no już to nużne, obyknawiennym ludziom.
Problem w tym, że niestety dla Ukrainy ona otrzymuje dostatecznie dużo broni. Ale żeby prowadzić wojnę obronną, to broń od sojuszników zachodnich, ale nie dostaje takiej broni, która pozwoli jej na ataki. Putin o tym doskonale wie i rozumie, że w tych warunkach, w których Ukraina walczy teraz, nie może zwyciężyć.
Ukraina nie może zwyciężyć, czy Rosja nie może zwyciężyć?
Rosja już przegrała tę wojnę, ale to nie znaczy wcale, że Ukraina ją wygrała.
To taki konflikt, który będzie na длинные лета, да?
To ślepa uliczka, bo żeby Ukraina wygrała tę wojnę, a Rosja żeby zrozumiała, że ją przegrywa, bo wciąż tego nie rozumie i nadal nie czuje skutków wojny.
To znaczy pan uważa, że Rosjanie, rosyjskie dowództwo, oni jeszcze nie wiedzą, że Rosja przegrała?
Rosja tego nie rozumie, bo jeszcze jest dużo możliwości zapasowych, na przykład broń jądrowa. Dlatego rosyjskie władze zmieniły retorykę i sposób prowadzenia wojny. Rosyjskie władze nie zmieniły jednak głównych celów tej wojny. Mówię tu o celach wewnętrznych, celach politycznych.
Cele zostają. Oni, pańskim zdaniem, chcą nie tylko zająć Ukrainę, ale iść dalej na zachód. Następna będzie Mołdawia, czy...
Osobiście Putin mówił o tym wiele razy. Plan był taki, że szybko zdobędzie Ukrainę, a potem przemieści się w kierunku Naddniestrza, zajmie Mołdawię, a potem cała ta armia, przy czym Białoruś można uznać już za zdobytą, przesunie się dalej na wschodnią Europę. Taki był plan. Kraje bałtyckie w pierwszej kolejności.
Kraje nadbałtyckie, Polska, no tak jak mówią, kulica nie ptica, Polsza nie zagranica. No tak czy inaczej, jeśli ktoś słucha rosyjskiej propagandy, to wie, że oni już mówili o Berlinie, o Londynie.
Wszystko się zgadza. Mówili też, że Polska była częścią Imperium Rosyjskiego, że Finlandia była częścią Imperium Rosyjskiego, a nawet, że Alaska była częścią tego imperium.
I wszystko trzeba, no nie wiem, zająć, zabrać im to.
Da sobie.
Wszystko trzeba zająć. Plan był prosty. Powtórzę. Zakładali, że w miesiąc opanują Ukrainę, a potem zdobędą w ciągu miesiąca, dwóch wszystkie pozostałe republiki i Zachód skapituluje. Taki mieli pomysł.
Jurij Felsztyński, rosyjski historyk, jest z nami w studiu.
Jurij Georgiewicz, wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co dzieje się na froncie
w Ukrainie.
No, Rosjanie czekają na to, że to będzie surowa zima. To pomoże im silniej uderzyć na Ukraińców.
Rosjanie oczekują, że tak jak w lutym, kiedy weszli do Ukrainy, że Ukraina skapituluje.
A co teraz? No, to już przecież prawie rok.
Wojna trwa już 9 miesięcy, a z punktu widzenia Putina, dopóki Zachód boi się dać Ukrainie broni ofensywnej i decyzji o tym, że Ukraina może atakować swoich wrogów, Putin wie, że nadal może z pełnym rozpędem niszczyć i zniszczyć całą Ukrainę.
Tak skryć jeszcze,
no to proszę powiedzieć, co powinien zrobić Zachód, który no, nie chce zaczynać wojny, nie chce tam na Ukrainę posyłać swoich wojsk
w Ukrainę.
A u Ukrainy...
Ukraina po 9 miesiącach wojny ma dziś najlepiej przygotowaną armię.
W Europie.
Oni nie potrzebują żołnierzy NATO na miejscu. Potrzebują broni.
Broń, tak, ale nie taka, którą posyłamy.
No ale nie takiej broni, jaką my wysyłamy. Chodzi o broń ofensywną i decyzje polityczne o możliwości użycia jej przeciwko Rosji i Białorusi. Jeśli tak będzie, wygrają tę wojnę w 2-4 tygodnie.
No jeśli tak się stanie, ale Zachód boi się, że to będzie trzecia wojna światowa. Pan już dawno mówił o tym, że to, co dzieje się na Ukrainie, to trzecia wojna światowa.
To prawda, Zachód się boi i koło się zamyka, bo po to, żeby zatrzymać tę trzecią wojnę światową i nie pozwolić jej stać się rzeczywistą, pełnowymiarową wojną światową, Rosja musi poważnie ucierpieć na Ukrainie, a żeby tak się stało, Ukraina musi dostać broń ofensywną.
No to wrócę jeszcze raz do pytania o to, co dzieje się na Ukrainie. Pan już 7 lat temu pisał o tym, że Rosja napadnie na Ukrainę i to będzie początek trzeciej wojny światowej. To wszystko w lutym się stało. Rosja napadła na Ukrainę. No i co? I to jest pytanie. To jest trzecia wojna światowa w pełnej skali?
To jest trzecia wojna światowa. Ja jestem pewien, że 24 lutego tego roku zostanie zapisany w podręcznikach historii jako jej początek. Tak jak zapisany został 1 września 1939 roku.
Tak będzie z 24 февраля. Вопрос только в том...
Pytanie tylko, jak ta wojna będzie dalej przebiegać. I na którą stronę przechyli się szala zwycięstwa?
No jeszcze muszę spytać, kiedy i jak skończy się ta wojna?
To zakończy się uderzeniem w Rosję. Pytanie tylko, czy to będzie po pierwsze otwarta wojna w pełnej skali między Rosją a NATO. I pozostaje główne pytanie, czy zostanie do tego użyta broń jądrowa.
Jak długo będziemy musieli czekać na zwycięstwo?
2 tygodnie od przyjęcia decyzji pozwalającej siłom zbrojnym Ukrainy na wolną rękę wobec Białorusi i Rosji.
RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg rozmowy z Jurijem Felczyńskim. Porozmawiamy także o tym, co się dzieje w Rosji i czy ktoś może zastąpić Putina. Zapraszamy do internetu, a słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy.
No dobrze, Jurij Giergiewicz, porozmawiajmy o Rosji. Co potem? Co z Putinem? Myśli pan, że w ogóle jest jakaś szansa na to, żeby Putin trafił pod sąd za napaść na Ukrainę? Żeby ci wojenni przestępcy odpowiedzieli przed sądem?
Będą przed sądem?
Myślę, że szanse są na to spore, ale bądźmy szczerzy, to nie jest główny problem, z którym mamy do czynienia. Najpierw trzeba pokonać Rosję w tej wojnie.
Oczywiście, tylko mówię o tym, jaki będzie finał. No ja po prostu nie widzę takiego scenariusza, w którym Putin, zdejmą go po prostu z tronu. Trafi pod sąd w Hadze czy gdzieś tam.
W Hagi ili gdzie to.
Ja nie смотрю на Путина как на.
Według mnie o Putinie nie można powiedzieć, że jest dyktatorem. On rządzi Rosją bardziej według standardów bezpieki, jak korporacją.
Как как корпорации, да, как председатель.
Rządzi nią jak jej główny dyrektor i dlatego pozbawienie go stanowiska,
устранение Путина,
izolacja czy zabójstwo albo jego śmierć może niczego nie zmienić.
Może i zmienić sytuację.
Paradoksalnie może zmienić sytuację na gorsze, w tym sensie, że jego otoczenie może myśleć, że on prowadzi wojnę niewystarczająco agresywnie i mało aktywnie.
Jak pan myśli, co się stanie, jaki jest możliwy scenariusz, że ktoś z Kremlu, no nie wiem, weźmie i zabije Putina albo nakaże mu Władimirze Władimirowiczu, idzie pan w odstawku?
Wy znajcie, da.
Wie pan, tak, mogą mu powiedzieć, żeby odszedł. Rosją rządziłoby jak dawniej, biuro polityczne partii.
Kompartii,
da.
Teraz to kolegium powiązane z FSB. To oficjalny organ, choć działa trochę w cieniu.
Niemnożko w cieni? Da? No, to oficjalna struktura.
Ta struktura była od zawsze, już od 1918 roku. Dlatego owszem, mogą mu powiedzieć, żeby odszedł, mogą się go też pozbyć.
No ładne, jeśli nie. No dobrze, ale jeśli nie Putin, to kto? Kto będzie następnym prezydentem Rosji?
No, очень часто называют.
Często wymienia się nazwisko Patruszewa, to były dyrektor bezpieki.
I może być tak jest.
A Prigożyn to twórca grup Wagnera?
A Prigożyn jako pierwszy dostanie kulę w łeb, jak tylko pozycja Putina osłabnie.
Putina poszatniąca, ponieważ
to. Ale to jeśli będzie to przeciw Putinowi. A czy jest taki scenariusz, w którym Putin odchodzi i mówi: no dobrze, ja odchodzę, idę na emeryturę i teraz będzie ktoś inny. Taki wariant jak z Jelcynem.
Jest taki scenariusz. Jeśli się spełni, to i tak będzie człowiek spec-służb. Prigożyn będzie tylko działał wszystkim na nerwy. To człowiek znikąd. Nie jest ani ze służb, a jego władza trzyma się tylko dzięki osobistej znajomości z Putinem. Tak samo jest z Szojgu.
To znaczy Patruszew, tak? Ten, którego wszyscy widzieliśmy w telewizji.
Patruszew będzie raczej wolał grać drugoplanową rolę, tak jak swego czasu Michał Susłow.
Jak w swoje время Michał Susłow był taki.
No tak, tak. Człowiek numer dwa.
No, tak w Rosji jest zawsze bezpieczniej.
Teraz Patruszew to człowiek numer dwa w Rosji. No, na pewno nie Miedwiediew, prawda?
Miedwiediew, tu zostawię puste miejsce, którego Putin wykorzystuje teraz jako straszak wobec Zachodu.
Tirażowanie straszylek dla Zachodu. Miedwiediew czasie.
On po prostu często mówi o broni jądrowej, o tym, że wszystkich zniszczą.
W swojej książce, która jest przede mną, od Dzierżyńskiego do Putina, służby specjalne Rosji w walce o dominację nad światem 1917-2036. Pojawia się rok 2036. Co to znaczy?
To data, która była определена.
To data, którą Sąd Najwyższy Rosji, Parlament Rosji i sam Putin uznali jako rok, do którego Putin będzie prezydentem.
Będzie zostawać prezydentem.
Oni już wiedzieli, co będzie w przyszłości.
Wiedzą już, co będzie w przyszłości. Tę książkę napisałem oczywiście przed wojną. Pisaliśmy, że Putin stworzył stabilny reżim.
Putin создал абсолютно стабильный режим,
и он. I będzie na stanowisku właśnie do 2036 roku, ale pod jednym warunkiem. Jeśli nie zacznie żadnej dużej wojny.
I zaczął.
No i zaczął, 24 lutego.
Zaczął, więc to może przyspieszyć jego koniec.
I to koniec.
Tak, to jego koniec. To koniec reżimu Putina i koniec Federacji Rosyjskiej w tym kształcie, jaki znamy dziś.
No na razie to jeszcze daleko. Tak przynajmniej mi się wydaje.
A ja nie sądzę, że do końca jest daleko. Myślę, że to nie lata.
Nie o latach, tylko o miesiącach mówimy?
Bardziej miesiące.
A, no dobrze, ale co stanie się z Rosją, jeśli Putin, ja nie wiem, no jakoś odejdzie? Nie wiem, zabiją go albo po prostu odejdzie na emeryturę. No, co wtedy stanie się z Wielką Rosją?
Z Wielką Rosją.
No, z Rosją nic się nie wydarzy. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale będą się od niej odłączać republiki, nie mające większego znaczenia dla istnienia Rosji.
W terytorialnym planie. A Rosja odejdą.
Odejdą?
Mam tu na myśli Czeczenię, Dagestan, Inguszetię.
Republiki Kaukaskie, tak?
O tym jestem przekonany w 100%, a z Rosją raczej nic się nie stanie. Dużo ludzi twierdzi, że Rosja rozpadnie się na 5 czy 10 państw.
Nie, ponieważ ja...
Tak się raczej nie stanie. Ja jestem historykiem i nie znam przykładów w historii, żeby kraje narodowe rozpadały się na mniejsze. Za wyjątkiem na przykład Południowej czy Północnej Korei. I wschodnich czy zachodnich Niemiec. No ale tam był oczywiście czynnik zewnętrzny.
A teraz takiego czynnika nie będzie?
Tu takiego czynnika nie będzie. Ja nie wierzę w wojnę domową Rosji, a tylko to mogłoby mieć znaczenie w tym przypadku.
No mam przyjaciół w Rosji i czasami kłócimy się. Pytam ich, powiedzcie mi, czemu w Rosji nie ma opozycji? Czemu tam nie ma demonstracji, protestów przeciw Putinowi? Czemu nie ma ludzi, którzy krzyczeliby mu odejść? To, co widzieliśmy, to tylko protesty przeciwko mobilizacji.
Myślę, że odpowiedź jest jasna. Rosja działa na zasadzie otwartych granic. Wszyscy ci ludzie, którzy, powiedzmy wprost, brzydzą się tym, co dzieje się w kraju, mają wybór. Walczyć albo wyjechać. Większość decyduje się na wyjazd, bo nie wierzą w sens tej walki. Nie wierzą też w gruncie rzeczy w samą Rosję.
No dobrze, rozumiem, dlaczego ludzie wyjeżdżają z Rosji.
Nie znają.
No, ale są gdzieś normalni ludzie, normalni Rosjanie. No, ja wiem, że są ludzie, którzy wierzą w to wszystko, co mówią, że na Ukrainie to ukronaziści, żydobanderowcy, no cały ten, nie wiem, no syf świata.
No syf świata, ужас.
Ale są normalni Rosjanie. I co oni?
Co z nimi?
Wie pan, na czym polega różnica? Putin wystąpił w telewizji 21 września, powiedział o mobilizacji. Pod koniec jego przemówienia setki tysięcy ludzi wybiegły z domów. Nie pobiegli, żeby to oprotestować.
Właśnie o tym mówię. Dlaczego?
Ale pobiegli w kierunku granicy, żeby uciec.
Dlaczego nie pobiegli przed rząd?
Nikt z nich nie wierzy w Rosję.
Nawet oni nie wierzą.
Dopóki to wszystko, cała ta wojna nie dotyczyła ich samych, wszystko było dobrze. Pamiętajmy, że byli też tacy, którzy wyjechali z Rosji już po 24 lutego. A ci po prostu nie chcieli walczyć. Ale do momentu, jeśli to nie dotyczyło ich osobiście, wszystko było w porządku.
I jeśli to nie dotyczy nas, naszej rodziny, to co? To w takim razie... Niech będzie. Wszystko normalne.
Prawdę mówiąc, to też przyczyna tego, że w Rosji nie ma prawdziwej opozycji politycznej. Z jednej strony wszystko kontroluje rząd twardą ręką, ale z drugiej, dopóki granice są otwarte, cała ta tak zwana para z gwizdka leci za granicę. Odpowiedniej siły opozycja więc nie ma.
Nie ma pan nadziei? No, nie wiem, co musi się stać, żeby w Rosji pojawiła się opozycja, ludzie, którzy uwierzą, że mogą wziąć władzę w swoje ręce.
Nie, to jest jasne, co powinno się stać. Rosja powinna otrzymać taki cios, porównywalny z ciosem, jaki otrzymali Niemcy w 1945 roku.
Pan czeka na to?
Czekam na to, szczerze mówiąc.
Pan Rosjanin chciałby, żeby to samo z Rosją stało się, to co z Niemcami w 1945?
Ale to jedyny sposób, by wyleczyć Rosję z tej starej imperialnej choroby. Rosja cierpi na nią w całej swojej historii. Imperium w Rosji było zawsze, do 1918 roku i do 1991 roku.
Juriju Georgiewiczu, jest pan mądrym człowiekiem, to niech pan odpowie na pytanie mojej 19-letniej córki, która spytała: tato, co z Rosją jest nie tak?
Wszystko. Wszystko jest nie tak z Rosją.
Zosia, słyszysz? Wszystko nie tak.
Rosja, tak jak mówiłem, to kraj, który funkcjonował tylko jako imperium.
I
oni uważają, że co, że Rosja ma prawo zająć Mołdawię, Kazachstan, Ukrainę?
W tym leży problem. Prezydent Rosji, wydawałoby się poważny człowiek, pisze, że Ukrainy nie ma jako kraju. Nie ma jej jako narodu, że Ukraińcy nie mają swojego języka. A społeczeństwo chętnie to kupuje, bo łatwo im wmówić, że wszystkie problemy Rosji wynikają z tego, że świat nie chce pozwolić wstać im z kolan i znowu stać się imperium.
Ja nie znam już to. Nie wiem, co mam na to powiedzieć. Myślę, że ma pan rację. Myśli pan, że ludzie na Zachodzie o tym wiedzą?
Ludzie na Zachodzie tego nie znali.
Ludzie na Zachodzie o tym nie wiedzieli i być może dalej nie wiedzą, ale po 24 lutego część z nich na pewno zrozumiała, że Rosja reprezentuje sobą irracjonalne państwo, irracjonalną władzę i też irracjonalną politykę. I że są to realia, z którymi trzeba walczyć. Trzeba się im przeciwstawić, bo nie ma drugiego wyjścia.
Jurio Giergiewiczu, Rosja to zagrożenie dla świata?
Rosja bez dwóch zdań jest zagrożeniem dla świata, a po 24 lutego to już stało się absolutnie jasne dla wszystkich.
Ale jest i optymistyczny scenariusz, bo pan mówił, że Rosja nie wygra, że Ukraina wygra w tej wojnie.
Optymistyczny scenariusz jest taki, że Rosja na końcu tej drogi przegra. Niestety nie jest jasne, jaką cenę przyjdzie nam zapłacić za to zwycięstwo. Jeśli doprowadzimy ten konflikt do poziomu atomowego, cena będzie bardzo wysoka.
Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Jurij Felsztyński, rosyjski historyk, był państwa i moim gościem. Dziękuję, do usłyszenia.